Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Jest dzisiaj ze mną Marcin Prokop.
Dzień dobry Państwu, to ja.
Tak jest. Cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać, bo mamy kilka wspólnych tematów i pasji. Na początku tak, masz olbrzymie doświadczenie w mediach. No, pracujesz w mediach, odkąd ja pamiętam, tak naprawdę. Znasz dużo sekretów, których normalny człowiek nie dostrzega gołym okiem. Tak? Właśnie ten temat będę chciał rozwinąć. Dzisiaj YouTube staje się nowymi mediami i mnóstwo YouTuberów chce robić rzeczy, które telewizja już odkryła. Stąd te moje pytania, bo YouTuberzy próbują gdzieś te sekrety telewizji poodkrywać, no ale to już dawno temu w telewizji było odkryte. Ty brałeś udział w różnych takich formatach telewizyjnych, które no, są międzynarodowe, że jakieś państwo kupuje licencję, realizuje to w kraju. No i zakładam, że jest tam jakaś ramówka, według której postępują. Czy byłbyś w stanie zdradzić mi parę sekretów, jak takie ramówki wyglądają, jak to jest skonstruowane, jak się podąża za takim programem?
Zakładam, że chodzi ci o to, jak wygląda proces nabywania licencji i potem spolszczania tego programu, tak?
To jest też jedna rzecz, ale bardziej realizacji, no bo telewizja rządzi się emocjami, tak? To dobrze wiesz, tak, że emocje sprzedają lepiej niż fakty. No i żeby taki program jak Mam Talent czy jakikolwiek inny wyszedł, no to ty musisz tymi emocjami sterować jako jedna z osób pracujących obok jurorów czy innych osób. No i teraz pytanie, czy to jest tak zrobione, że ty masz, wiesz kiedy i jakie emocje masz wywołać? No bo w telewizji to wygląda, jakbyś to robił naturalnie, więc pytanie, czy to się dzieje tak, że to
zadajesz
jest
zapisane. Zadajesz mi trudne pytanie, bo zakładasz, że jest jakiś podręcznik warsztatu, który można przyswoić i który potem po zaaplikowaniu w telewizji po prostu działa. Ja myślę, że jest to wypadkowa różnych elementów. Po pierwsze doświadczenia i pracy z publicznością na żywo. Niektórzy w mojej branży pogardzają tak zwanymi chałturami. Nie lubię tego słowa, bo chałtura oznacza coś, co robisz lewą ręką gorzej niż potrafisz i tylko dla pieniędzy. Natomiast pod tym hasłem kryją się też różnego rodzaju eventy, które sam też zresztą z tego co wiem organizujesz, które często są gigantycznymi produkcjami z gigantycznym budżetem, ze znakomitymi artystami, z różnymi wielowątkowymi elementami, więc często taka chałtura, jak to nazywają, jest lepiej zrobiona niż niejedna telewizyjna produkcja. I te eventy mają dla mnie wartość nie tylko jako generator dodatkowego zysku do tego, co robię, natomiast też jako poligon pracy z publicznością. Na evencie nie masz nikogo, kto cię poprowadzi, nie masz nikogo, kto cię wesprze, nie masz kontaktu z reżyserką, która ci podpowie, że coś jest nie tak, gdzieś tam cię poprowadzi, skieruje. Jesteś sam versus ludzie, do których musisz trafić. No i podobnie jak stand-uperzy testują na żywej publiczności swoje żarty, zanim napiszą sobie ten ostateczny skrypt swojego występu, który potem sprzedają na dużych wydarzeniach, to ja też trochę tak traktuję swoje występy dla firm, czyli uczę się reakcji widowni, patrzę co działa, jak działa, w jaki sposób ludzie wchodzą ze mną w interakcję. Poza tym oswajam się też z samą obecnością widzów, co w programie telewizyjnym też jest istotne, bo w wielu z tych programów siedzi żywa publiczność, tak jak Mam Talent. I niektórzy się tej publiczności lękają, no bo widzą stado oczu wlepionych w siebie, czują jakby ich obserwował jakiś,
czekają na twoją reakcję,
tak, drapieżnik, który chce za chwilę zrobić jakąś krzywdę. No taki atawizm mamy w sobie, że trema też się z tego bierze, że widzimy drapieżników, którzy nam się przyglądają, więc próbujemy albo walczyć z nimi, albo uciekać. Więc te wszystkie elementy, o których mówię, plus jakiś rodzaj empatii, inteligencji emocjonalnej, sprawności warsztatowej, elokwencji, erudycji, no wszystkiego, z czego składa się człowiek wykonujący dobrze moją pracę, dopiero są w stanie razem zadziałać w programie, o który pytasz. Nie da się według mnie nikogo nauczyć tego w taki sposób, jak uczysz kogoś tabliczki mnożenia albo jeżdżenia na motocyklu. Chociaż nawet jeżdżenie na motocyklu, o czym wiesz, jako motocyklista, no, można poznać technikę i nadal nie umieć jeździć. To też jest kwestia wielu różnych elementów. Więc gdybyś mnie zapytał, jak ja się do roli w takim programie przygotowuję, w jaki sposób tę rolę wypełniam, to musiałbym cię rozczarować odpowiedzią najprostszą. Po prostu jestem sobą. Wchodzę i robię. Wyczuwam publiczność, tak jak tancerz wyczuwa swoją partnerkę w tańcu. Jak idziesz w tango z dziewczyną na milondze, no to umiesz, znasz ruchy, ale tak
no
naprawdę
tak,
to jest pytanie-odpowiedź,
Z jednej strony ja to rozumiem, że jesteś w stanie to zrobić na freestyle'u, ale wiemy, że nie każdy jest w stanie na freestyle'u coś takiego zrobić. No jeżeli mamy produkcję ze Stanów, którą ktokolwiek kupuje w Polsce, ją tu realizuje, adaptuje kulturowo i robi te wszystkie nakładki, żeby to się zgadzało, no to jednak od takiej osoby jak ty oczekują tego, że to zagra w taki sam sposób, nie? Że te emocje będą wywołane w odpowiednim momencie. Więc pytanie, czy jednak to jest tak, że masz powiedziane, że w tym momencie mają się zaśmiać, albo w tym momencie mamy pokazać współczucie wobec bohatera, czy to jednak jest tak, że lecisz na freestyle'u i oni siebie wybierają, bo po prostu umiesz to na żywo zrobić?
Wiesz, wchodząc do danej produkcji, jakie są mniej więcej warunki brzegowe, to znaczy dla kogo to robisz i po co to robisz? Czy to jest program rozrywkowy, czy to jest program z przechyłem w stronę poradnictwa, tak jak Dzień Dobry TVN, więc wyobrażasz sobie, do jakiego widza i z jakim komunikatem trafiasz. No i grasz takimi kartami, które pozwolą ci wygrać w tej grze. To nie jest coś, co ktoś ci może w jakiś sposób narzucić. Przynajmniej ja tak nie pracuję. Jeśli są programy, w których ktoś próbuje mnie formatować, czyli, nie wiem, pisać mi scenariusz, wkładać mi w usta jakieś konkretne teksty, które miałbym wygłosić, no to nie jestem dla niego odpowiednią osobą. To powinien sobie poszukać kogoś innego i z kimś innym pracować. Ja pracuję z ludźmi i z firmami, też mówię o eventach, którzy dają mi jakiś margines zaufania, czyli wiedzą, kim jestem, jaką mam energię, w jaki sposób pracuję, jak dostarczam swoją rolę na scenie i muszą przyjąć do wiadomości to, że czy to będzie w dużej mierze jazda dowolna. Oczywiście nie jestem nieobliczalnym wariatem, który zrobi coś, co sprowadzi nieszczęście na, nie wiem, klienta, który zaprosił swoich zagranicznych gości czy pracowników na konferencję, która składa się z 3000 widzów i nagle wyjdę na scenę i zrobię coś, co wywróci rok przygotowań do góry nogami. Natomiast lubię się bawić pewną nieprzewidywalnością sytuacji i wciągać w tę nieprzewidywalność również swoich odbiorców. Czyli jak ktoś mnie pyta, no dobra, to wyjdziesz na tą scenę i co zrobisz? To mówię, poczekaj, zobaczysz, będzie fajnie, zaufaj mi. I praca z ludźmi, którzy ci ufają, którzy wchodzą w tę regułę nieoznaczoności, jest dla mnie największą satysfakcją, bo jakbym miał być człowiekiem, który czyta teksty z promptera, napisane przez kogoś innego, dostarcza wcześniej napisane żarty, uczy się ich na pamięć, trenuje je ze sobą samym przed lustrem, no to byłbym aktorem, a nie sobą. A aktorem nie chcę być, bo w aktorstwie najbardziej przeszkadzałaby mi powtarzalność roli. Byłem parokrotnie na różnych planach filmowych, w serialach, występowałem gościnnie i mimo, że miałem krótką rulkę do zagrania, to byłem umęczony śmiertelnie tym, że 10-15 razy musiałem powtórzyć tę samą scenę, nie mogąc zmienić ani słowa. Jak zmieniałem słowa, no to aktorzy profesjonalni siedzący obok mnie patrzyli na mnie na zasadzie, no gościu, weź przestań w końcu, bo nie wyjdziemy stąd nigdy. No ja nie wiem, jak mam odpowiedzieć teraz na to, co ty powiedziałeś, bo nie mam tego w scenariuszu. Więc scenariusz jest moim wrogiem, mówiąc krótko.
No to wiesz co, zdaję sobie pewnie sprawę, że niewiele jest takich osób, które działają aż tak na pełnym freestyle'u i są w stanie to zrobić po prostu, bo czują to. No też masz duże doświadczenie i pewnie też na samym początku, jak występowałeś na pierwszym odcinku czegoś, to też tak to nie wyglądało jak teraz, no gdzieś to przyszło. No ale na pewno z biegiem czasu zacząłeś dostrzegać jakieś swoje talenty. Pytanie też, czy robiłeś jakieś sobie testy osobowościowe, jakieś galupy czy inne, które ci pokazały, w czym jesteś super mocny? Robiłeś coś takiego?
Nie, ja jestem generalnie przeciwnikiem, to może za mocne słowo, bo to oznacza, że jakoś aktywnie z tym walczę, ale nie jestem fanem kwantyfikowania samego siebie. Nie noszę ze sobą zegarka, który mierzy mi puls i sprawdza, czy dobrze spałem, nie liczę kalorii, które spożywam, nie zastanawiam się nad metodami naukowymi zgłębienia i zbadania samego siebie. I tu się zgadzam w pewnym sensie z Wernerem Herzogiem, słynnym niemieckim reżyserem, który niedawno wydał książkę, która jest formą jego biografii, ale też takiego memuaru, gdzie dzieli się różnymi przemyśleniami na różne tematy. I Herzog pisze w niej między innymi o tym, z czego oczywiście nie należy wyciągać pochopnych wniosków, tutaj z całą stanowczością to podkreślę, że on nie jest zwolennikiem psychoterapii, bo nasza dusza jest trochę jak pokój. Jeśli włączy się w niej wszystkie światła, jeśli doświetli się w niej każdy kąt, tak jak na psychoterapii poznajesz siebie, to gubisz gdzieś tajemnicę, gubisz jakąś część swojej duszy. I oczywiście jest to mocne stwierdzenie w kontekście tego, że my namawiamy ludzi, żeby jednak dbali o swoją psychikę, żeby się leczyli, żeby chodzili do psychiatrów, żeby sięgali po różne narzędzia, które pozwolą im się lepiej poznać, ale są jednostki, dla których być może ta droga, o której mówię, jest lepsza niż taka próba zrozumienia siebie, policzenia, zważenia. Jak to Wieszcz pisał, no, szkiełko i oko nie zawsze musi każdemu służyć. W moim przypadku ja lubię tę swoją nieoznaczoność i nie zastanawianie się nad tym, dlaczego i skąd coś mi się wzięło, dlaczego jestem, jaki jestem. Po prostu sobie jestem.
Ja, wiesz co, robiłem sobie ostatnio testy właśnie Gallupa, stąd też to moje pytanie, bo robiłem je na świeżo. No jest część takich umiejętności, których nie mają inni ludzie. Ja na przykład, u mnie w testach wyszło, że ja mam empatię na samym końcu, więc w ogóle u mnie nie występuje. Ale na przykład spostrzegawczość, o której rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, czy takie posiadanie wyobrażenia o tym, że mam rację w tym, co działam, jest u mnie bardzo wysokie, na przykład w tych testach. No i widzę też u ciebie właśnie tą spostrzegawczość, czy coś takiego, że ty, jak pytam cię o jakieś konkretne rzeczy, to ty bardziej jakby jesteś osobą, która wie, że tak powinno być, wie, że tak trzeba zrobić, ale niekoniecznie inni w ten sposób też postępują, nie? To dlatego też jesteś pewnie tyle lat znany, jesteś w telewizji i dalej ludzie cię chcą oglądać, no bo to jest dość unikalna.
Może to też wynika z tego, że ja nigdy się o telewizję nie starałem. To nie jest praca, do której ja wszedłem, przechodząc jakiś proces, który sobie zaprogramowałem. Gdybym sobie pewnego dnia wymyślił, nie wiem, chcę być kosmonautą, to pewnie rozbiłbym sobie na atomy drogę, którą trzeba przejść, żeby tym kosmonautą zostać. Starałbym się wypełniać kolejne punkty, działać zgodnie z jakąś procedurą. Telewizja stała się w moim życiu pracą przez przypadek w pewnym sensie. Chociaż niektórzy twierdzą, że przypadków nie ma i jeśli masz do czegoś predyspozycję, to praca cię sama znajduje i obejmuje cię jak kochanka i mówi, już cię nie puszczę. Może tak było w moim przypadku. Natomiast ja telewizję, media w ogóle traktuję wciąż jako pewnego rodzaju hobby. To nie jest z mojego punktu widzenia taka kariera na poważnie, którą ja będę pielęgnował, celebrował, podtrzymywał jakimiś magicznymi metodami. Będę słuchał mądrych coachów, którzy teraz mi zrobią różne psychotesty i sprawią, że lepiej mi się będzie szło w stronę jakiegoś celu. Życie moim zdaniem jest za fajne, za krótkie i zbyt przypomina talerz spaghetti, czyli jest pokręcone i można się nim ubrudzić, żebym ja się teraz zamieniał w matematyka, który będzie się próbował dzielić na równania. Więc gdybym marzył o pracy w telewizji, może byłbym w stanie lepiej odpowiedzieć na twoje pytanie, bo wtedy znałbym elementy procesu, który trzeba przejść.
No właśnie, no bo robisz dużo rzeczy poza telewizją, ale zanim dojdziemy do tych rzeczy, to też mam takie przemyślenie, że ja mieszkam krótko w Warszawie. Ale już...
A skąd jesteś?
Jestem ze Szczecinka, ale mieszkałem i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i w Sydney, i w Bangkoku, i w Dubaju, i teraz trafiłem tu do Warszawy. No i w Warszawie mieszkam krótko, no ale już zdążyłem poznać parę osób z telewizji. Gdzieś przez to, że zajmujemy się nieruchomościami, to wiem, gdzie mieszkają, w jakich kwotach kupują te mieszkania, czy w ogóle mieli jakiekolwiek styczność. No i generalnie wychodzi to słabo, czyli jakby wyobrażenie o ludziach pracujących w telewizji jest takie, że mają nie wiadomo ile pieniędzy, ale no z mojego doświadczenia wiem, że niekoniecznie tak jest. Ty jesteś osobą, która jest znana z telewizji, ale robisz dużo rzeczy poza telewizją, ale no obracasz się w tym środowisku i czy też widzisz tak, że ludzie nie wykorzystują tego, że są na topie i gdzieś nie robią tej kariery poza telewizją, że zamykają się tylko w tym jednym pudełku i biznesowo nie wykorzystują swojej popularności?
Może też nie każdy ma duszę biznesmena, nie każdy ma w sobie taki gen przedsiębiorcy, żeby robić coś poza telewizją. Poza tym telewizja też potrafi ludzi rozleniwić, no bo relatywnie dobrze płaci w większości przypadków. Jak jesteś w jakiejś tam odpowiedniej lidze, no to dostajesz swoją pensję, z której możesz spokojnie, w miarę wygodnie żyć i niektórym to wystarcza, no ale potem jest trochę jak z karierą sportowca. Ta telewizja jest jakimś tam chwilowym mgnieniem w większości przypadków. Tak, nie w przypadku każdego to jest proces, który trwa wiele lat. Ja byłem przekonany, jak zaczynałem pracować w telewizji, że rok, dwa, trzy i pozamiatane, że to jest taka kariera, która trwa przez moment, potem publiczność się tobą nudzi albo gdzieś tam jakiś układ towarzyski powoduje, że ktoś wchodzi na twoje miejsce. No, pracuję w telewizji już ponad 20 lat i wciąż mam takie poczucie, że to nie jest praca na zawsze. Więc mimo tego, że jestem z nią związany od dwóch dekad, to wciąż można powiedzieć, siedzę na spakowanych walizkach. I jeżeli ktoś się do telewizji przywiązuje jako do miejsca pracy, które będzie takim zakładem pracy chronionej, że ja tu będę zawsze, że zawsze mnie będą kochać, zawsze dyrekcja będzie mnie obsadzać, zawsze będzie jakiś program, który poprowadzę, no to się może bardzo srodze rozczarować. I dlatego bardzo dziwią mnie ludzie, którzy nie, mówiąc wprost, nie robią zapasów, pracując w telewizji, nie próbują sobie zaprogramować czy stworzyć jakiejś poduszki finansowej chociażby, czy biznesowej na czas, kiedy ta telewizja z nich zrezygnuje z jakiegoś powodu. I płaczę ludzi, którzy byli gwiazdami pierwszej wielkości, a potem po iluś latach kariery jęczą w mediach, że są spłukani, że są bankrutami, że nie mają z czego żyć, że proszą fanów o wsparcie, no to jest żenada.
No, część z osób, która przychodzi z tej tradycyjnej telewizji, zakłada po prostu kanały na YouTubie albo gdzieś występuje i to jest teraz taki ratunek też dla tych osób, że można samodzielnie coś otworzyć ze swoją popularnością. Natomiast ty pracujesz w telewizji bardzo długo, masz olbrzymie doświadczenie. No i ta umiejętność zarządzania emocjami czy takiej pracy na freestylu też przełożyła się właśnie na to, że występujesz na różnych eventach, tak jak wspomniałeś, konferencjach. No ale też z tego co wiem, stworzyłeś sobie takie źródło dochodów, właśnie to, o którym mówimy, że postanowiłeś stworzyć, że masz agencję mówców, którzy robią takie power speech'e.
Tak.
Ja tytułem wstępu tylko powiem, bo to jest sytuacja z niedawna. Byłem na targach, gdzie dostawałem nagrodę z rąk Szymona Marciniaka, pozdrawiamy Szymona. I Szymon dawał wcześniej właśnie takiego power speech'a. No i na sali było pół na pół, faceci, dziewczyny, no i rozmawiał o piłce, tak? O największych piłkarzach, o Cristiano Ronaldo i tak dalej, ma taki swój program. No i wiadomo, że dziewczyn piłka może specjalnie nie interesuje, ale wszystkie dziewczyny, które były na sali, mówiły, że to było rewelacyjne wystąpienie, bo był storytelling, były emocje, wychodziło z tego, że trzeba być liderem, że jakby trzeba podejmować decyzje, porażkę brać na klacie, grać w zespole. I takie, jakby była już noc, już późno, energia się nagle na sali podbiła, było naprawdę, wiesz, udane wystąpienie, pomimo tego, że tematycznie, logicznie nie było to zgrane z dupą docelową, nie? I rozumiem, że wy też robicie takie wystąpienia, które po prostu wykorzystują całe to twoje doświadczenie.
Tak, z grubsza taka jest idea, żeby dotrzeć do ludzi spoza naszego świata z jakimś przekazem, z jakimś doświadczeniem, z jakimiś narzędziami, które wynikają z naszej pracy. Mówię naszej w imieniu innych mówców również, bo nie tylko ja jestem w tej agencji, ale też wiele innych osób, które mają doświadczenia, nie wiem, z rajdów samochodowych, z gabinetu psychiatrycznego, z zarządzania marką luksusową. No tych postaci mamy kilkadziesiąt. I chodzi o to, żeby każda z nich potrafiła przełożyć na język innej grupy te doświadczenia, które zbudowały jej sukces. Czyli jeśli dla przykładu mamy po drugiej stronie sceny na takiej konferencji lekarzy, neurochirurgów, no to wiadomo, że częścią ich pracy jest ryzyko. Jak źle ci pokroją tam coś pod czaszką, to już się nie wybudzisz, pozamiatane. Ciebie nie ma, a on ma kłopot. Tak samo ma kierowca rajdowy. Jak jedzie 200 na godzinę po wąskiej drodze, wioząc ze sobą jeszcze pilota, jadąc między kibicami, też podejmuje ryzyko z każdym zakrętem i musi je odpowiednio zważyć, zmierzyć, a jednocześnie wygrać, no bo jedzie tam po zwycięstwo. Więc w jaki sposób możemy te dwie grupy ze sobą połączyć? No, szukamy wspólnego mianownika. Tym mianownikiem jest zarządzanie ryzykiem chociażby. Jeśli mamy na scenie generała Polko, który jest jednym z bardziej znanych wojskowych w Polsce i jednym z bardziej doświadczonych, no to wiadomo, że kwestia, nie wiem, budowania zespołu, motywowania ludzi, działania w sytuacji kryzysowej, to jest jego kompetencja, którą może przełożyć na każdą inną firmę. Więc to nie jest szkolenie, to nie jest warsztat, to jest taka godzinna, to jest takie godzinne spotkanie, podczas którego ja cię zarażam inspiracją ze swojego świata, ale też daję ci narzędzia ze swojego świata, które możesz wykorzystać w swojej pracy. W moim przypadku jednym z takich tematów, które poruszam, jest na przykład budowanie marki osobistej, czyli zdefiniowanie, czym ona jest, czym nie jest, dlaczego jest istotna. I odbiorcą dzisiaj takiego wykładu jest chociażby, nie wiem, grupa agentów ubezpieczeniowych, bo każdy z nich, trafiając do klienta, szukając klientów, nawiązując z nim relacje, w jakimś sensie tę markę osobistą musi zbudować, bo jak zawierasz ubezpieczenie na życie, które cię łączy z kimś przez wiele lat, no to musisz mieć wobec tej osoby zaufanie, musisz być przekonany, że to jest najlepszy wybór. Jak ta osoba ma cię do tego przekonać? No właśnie budując markę osobistą. Inny temat, który poruszam osobiście, to jest uczestniczenie w zmianie, korzystanie ze zmiany. No przecież telewizja jest jedną wielką zmiennością. Jak już powiedziałem, to jest coś, co cały czas się zmienia, galopuje, przeobraża. Telewizja, w której ja zaczynałem 20 lat temu, nie ma nic wspólnego z telewizją, którą dzisiaj oglądamy i ze sposobem, w jaki myśli się o telewizji, jak i o biznesie. Więc skracając myśl, o to chodzi w naszej agencji. I Power Speech wziął się stąd, że brakowało mi takiego, jako człowiekowi, który robi dużo eventów, brakowało mi takiego wkładu do różnych konferencji, spotkań, wystąpień, który nie byłby występem muzycznym, nie byłby kabaretem, nie byłby, nie wiem, rewią cyrkową, tylko czymś, co jednocześnie syci cię informacyjnie, motywuje i jest spotkaniem często ze znaną, ciekawą osobą, więc ma ten aspekt rozrywkowy.
No tak jak powiedziałem, byłem właśnie na czymś takim i rzeczywiście ma to sens, no bo niekoniecznie wszystkich temat zawsze interesuje, ale jednak wnioski, które wyciągasz z takiego spotkania później są takie, że niezależnie od branży, w której jesteś, zawsze coś w głowie z tyłu zostaje i się to pamięta, bo już mówiliśmy o tym kilka razy, że no emocje działają silniej niż fakty. Tak. Nie? Ty jak występujesz w telewizji, to też nie rzucasz faktami, no bo ludzie, którzy masowo oglądają telewizję, nie chcą rano przy śniadaniu słyszeć wykładu z podręcznika, tylko po prostu chcą zjeść śniadanie i obejrzeć program. Tak, i
tak, no też ludzka percepcja, nie? Tak działa, co już wielokrotnie zbadano, że z przekazu werbalnego merytoryka, która dociera do odbiorcy, to jest jakieś tam, nie wiem, między 7 a 20%, a cała reszta to są wrażenia, to są emocje, to są odczucia. Zresztą politycy też dobrze o tym wiedzą, bo ci najlepsi, którzy występują publicznie, jakby ich wystąpienia rozbić na merytorykę, na fakty, to jest wata, to jest woda, to tam praktycznie nic nie ma. Ale po takim spotkaniu z dobrym politykiem masz wrażenie, że wow, coś właśnie się w twoim życiu wydarzyło, że ktoś coś zbudował, jakąś relację z tobą, jakiś poziom zaufania. Zresztą Steve Jobs też jest przykładem takiej narracji. No facet, który prezentował pierwszego iPhone'a, nie wiem, 14 czy 15 lat temu, też nie wyszedł na scenę i nie opowiadał: hej, zobaczcie, to ma tam 64 megabajty pamięci, ma taki aparat. Nie gadał o technologii, tylko mówił: słuchajcie, to zmieni ludzkie życie. To jest urządzenie, na którego pojawienie się czekałem całe swoje życie, wiele lat. Inaczej zupełnie to komunikował, niż to zostało wcześniej przyjęte.
No dokładnie, no bo wszyscy, którzy sprzedają i sprzedają faktami, no giną wśród tych, którzy sprzedają emocjami, robią storytelling. Tak jak powiedziałeś, że jak się kogoś widzi, to ten przekaz w odpowiedniej, znaczy jest odbierany przez widza, postawa, to co mówimy, tempo, w jakim mówimy i tak dalej, ale jednak i tak ludzie tego nie potrafią, bo to jest taka kompetencja miękka, której niewiele osób uczy, nie? Bo ja mogę usłyszeć od ciebie, że dobra, popraw się Paweł, usiądź prosto, nie mów takim jednostajnym głosem i tak dalej, no ale nikt nas tego nie uczy, nie? Więc to są umiejętności, które rzeczywiście rozumiem, wy też gdzieś tam pomagacie ludziom, żeby
To znaczy zgadzam się z tobą, że są pewne reguły, które można przyswoić i poprawić czyjś performance. No, można sprawić, że no nie wiem, Golf 2.0 będzie miał zamiast 150 koni 180, zrobić mu taki chip tuning, no ale nie zrobisz z Golfa Porsche. Nie? Jak masz gościa, który nie jest urodzonym materiałem na showmana, no to choćbyś mu zrobił 1000 szkoleń, to nie pyknie, to się nie wydarzy, ale z każdego można zrobić lepszą wersję konferansjera czy osoby występującej publicznie i to staramy się też ludziom tłumaczyć. Jak przyjdziesz na nasze warsztaty, jak my ci zorganizujemy warsztaty w firmie, w których zobaczymy, co twoi pracownicy potrafią, czy co twój management potrafi w ramach występów publicznych, to możemy podokręcać w tym śrubki, możemy to ładnie pokolorować, możemy to udrapować, prawda? Możemy stworzyć wokół tego coś więcej niż jest, ale my tego nie przerobimy w bolid Formuły 1. Takich obietnic nie składamy.
No to wiesz co, to pytanie z innej beczki, no bo pracowałeś w telewizji no i postanowiłeś w pewnym momencie założyć tą firmę, więc jak to wyglądało na początku, jak to wygląda teraz, wiesz? Bo to też było pewnie zderzenie z rynkiem, który tego nie rozumiał trochę, że takie coś jest potrzebne, no bo Polska jeszcze nie jest na takim etapie, że takie rzeczy są super powszechne. Nie?
Zaczynaliśmy z moim bratem tę firmę rozkręcać jakieś 10 lat temu i faktycznie, kiedy próbowaliśmy sprzedawać naszych mówców, wtedy było ich kilku zaledwie, z którymi się dogadaliśmy, że mamy taki pomysł i niech przygotują parę tematów, z którymi pójdziemy w rynek, to ludzie w firmach decydujące o budżetach nie do końca wiedzieli, o co właściwie chodzi. Czy to ma być spotkanie z ciekawą osobą, której pracownicy będą zadawać pytania, czy to będzie wykład motywacyjny, gdzie wyjdzie ładnie ubrany pan i będzie przekonywał wszystkich, że możesz wszystko, tylko musisz tego bardzo chcieć. Jak się mocno skupisz, to będziesz milionerem. Czy co to właściwie jest? Czy to jest kabaret, czy to jest sketch? I w pierwszym roku naszej działalności sprzedaliśmy, z tego co pamiętam, 4 wykłady. I nam się wydawało, że i tak spoko. A ostatnie lata, no to są realizacje często ponad 200 wykładów rocznie. Czasami odbywają się w kilku różnych miastach tego samego dnia 2 albo 3 wykłady. Więc rynek to wchłonął i rynek to zrozumiał. I rynek sam się teraz do nas dobija z prośbami, żeby dać nowych mówców, żeby dać nowe nazwiska, żeby dać nowe tematy. Co ciekawe też, obserwując rynek od strony osoby, która sprzedaje wykłady o różnej tematyce, widzę, jakie narracje w danych momentach na rynku są popularne, które firmy wybierają, co też świadczy o tym, jakie mity czy jakie historie w danym momencie grzeją w korporacjach. Był taki moment, kiedy mocno grzały opowieści okołomilitarne, czyli my jesteśmy wojskiem, my jesteśmy armią, idziemy na rynek jak na wojnę, będziemy walczyć z przeciwnikiem, który tam sprzedaje dżemy, a my sprzedajemy co innego, nie wiem, marmolady, więc to będzie wielka bitwa, wygra jeden król, który zgarnie wszystko. Potem te narracje militarne się trochę zdeaktualizowały, potem już było bardziej na miękko. Te wszystkie tam turkusowe organizacje, prawda, well-being, elastyczność, to wiemy, o czym mówię. A teraz z kolei, oczywiście, co łatwo zgadnąć, numerem jeden są wszystkie tematy związane ze sztuczną inteligencją, z nową technologią, z tym, w jaki sposób ona wpłynie na pracę w firmach, na nasze życie. Więc na przykład Ola Przegalińska, nasza pani profesor, z którą współpracujemy, specjalistka od sztucznej inteligencji, właściwie ma więcej roboty niż na uczelni w naszej firmie.
Właśnie a propos tej sztucznej inteligencji, nie wiem, czy widziałeś czat, znaczy OpenAI, czyli ta firma, która zrobiła czata, wypuściła teraz takie narzędzie, które tworzy filmy i zaczęli pokazywać te próbki. No to jest po prostu kosmos, co się dzieje, w jaki sposób to będzie wyglądało. Ja słyszałem takie zdanie, że ludzie, którzy coś wiedzą, no, będą mieli problem, zostaną ludzie, którzy coś potrafią, tak? Czyli jak ty potrafisz wyjść i zabawić tłum, scenę i zarządzać konferencją, to jest umiejętność. A sama wiedza jakby przekazywana na scenie z tej konferencji może lecieć już, wiesz, czytana z czata GPT, więc to jest tak naprawdę już ważniejsza funkcja niż samo
niby to przekazywanie wiedzy. Nie? Aczkolwiek jeszcze ja jestem dość wstrzemięźliwy w takim optymizmie albo pesymizmie, w zależności od tego, po której stronie stoisz, to może mieć różny znak ta sama informacja, że ludzie zostaną w większości przypadków czy w większości branż przez sztuczną inteligencję wyparci, bo jednak mimo, że nawet dziś w dość dobry sposób sztuczna inteligencja potrafi udawać pracownika infolinii i chatbot może z tobą przeprowadzić rozmowę, to jednak wciąż człowiek ma ochotę na kontakt z drugim człowiekiem. Mimo, że pandemia nam pokazała, że możemy pracować zdalnie i możemy się spotykać na Teamsach, a nie w sali konferencyjnej, a eventy możemy sobie robić online, rozdawać nagrody pracownikom niemalże z całego świata, jeśli organizacja jest międzynarodowa, to jak tylko pandemia się skończyła, firmy rzuciły się znowu na imprezy, które no, dzieją się w prawdziwej rzeczywistości, w miejscu, gdzie się mogą napić, pogadać, poocierać o siebie, potańczyć na parkiecie. Mimo, że wieszczono, iż MP3 zabiją płytę kompaktową, a płyta kompaktowa płytę winylową, to nic takiego się też nie stało. Wciąż ludzie kupują i kompakty, i winyle. I kupują książki, mimo że mają czytniki. Więc ja jestem zdania, że nie o wyparciu rozmawiamy człowieka przez sztuczną inteligencję, tylko o jakimś rodzaju hybrydy, gdzie jednak będziemy tworzyć team ze sztuczną inteligencją. I w tym kontekście człowiek, który ma wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz empatię, dwa czynniki, które będą służyły skutecznemu dogadaniu się w sprzężeniu ze sztuczną inteligencją, tacy pracownicy moim zdaniem na rynku będą najcenniejsi.
Zmieńmy temat.
Proszę.
Chciałem cię zapytać o motocykle, no bo sam jeżdżę na motocyklach. Stworzyłeś serię na YouTubie Niezwykłe Bałkany Prokopa, które miałem okazję oglądać, dlatego że jechałem dokładnie tą samą trasą.
Tylko miałeś mniej szczęścia niż ja.
Miałem mniej szczęścia, tak ci powiedziałem przed nagraniami, połamałem ręce w Czarnogórze, no i wy też jechaliście, to zaraz powiesz, którą stroną i gdzie, gdzie dojechaliście, więc może zacznijmy od tego, w którym miejscu wyruszyliście i przez które kraje się przebijaliście na motorze.
Zaczynaliśmy w Chorwacji, nie jechaliśmy motocyklami z Polski, bo mieliśmy na tę wyprawę ograniczony czas, a jechanie autostradą przez Niemcy no, dla motocyklisty nie jest jakimś super wielkim przeżyciem. Więc motocykle pojechały na lawecie, a myśmy zaczęli w Chorwacji. I przejechaliśmy, dokładnych tras nie pamiętam, szczerze ci powiem, bo musiałem sobie zerknąć swoje notatki z tej wyprawy, ale jechaliśmy przez Albanię, przez Czarnogórę, przez Bośnię i Hercegowinę, przez Kosowo też zahaczyliśmy kawałek, potem w następnym roku jadąc podobną trajektorią dojechaliśmy do Grecji i w Grecji zjechaliśmy na samo południe na Pelopones, gdzie trochę dłużej się zatrzymaliśmy, więc można powiedzieć, że właściwie całe Bałkany objechaliśmy. Nie przypominam sobie kraju, który byśmy pominęli w tej podróży. I idąc dalej jakby wspomnieniami tej wyprawy, myślę, że największe wrażenie pod wieloma względami zrobiła na mnie Albania, bo Chorwacja no, jest dość oczywista. W Czarnogórze też już sporo ludzi było. Albania wciąż jest takim miejscem, mam wrażenie, dopiero odkrywanym. Nie tylko przez turystów, ale też przez inwestorów. Bo jak sobie pojeździłem po Sarandzie, która właściwie jest 15 minut od wybrzeży Grecji i jest już takim bardziej greckim niż albańskim miastem, to jednak ceny są wciąż albańskie, a widoki są greckie. I spotkałem sporo grup Polaków między innymi, którzy krzątali się po mieście i wybierali nieruchomości, bo dzisiaj można jeszcze wciąż kupić, nie wiem, za 1000 euro za metr coś fajnego, co w przyszłości, gdy Albania potencjalnie wejdzie do Unii Europejskiej, zyska. A możesz z tego korzystać tak samo, jakbyś miał apartament w Grecji, czy nie wiem, w Hiszpanii, czy w Portugalii. No zresztą, co ja ci będę opowiadał, jesteś specjalistą od nieruchomości, więc sam wiesz, jak jest. Więc Albania jako takie miejsce wielu potencjałów bardzo mi się podobała, a z punktu widzenia motocyklisty podobało mi się to, że jest wciąż tak dzika, że można tam zjechać do miejsc, gdzie wciąż przez kilkadziesiąt kilometrów nie ma asfaltu, ciągnie się jakaś szutrowa droga i nagle dojeżdżasz do miejscowości, gdzie mieszka 15 osób, z czego 10 to osoby, które urodziły się z jakichś związków pomiędzy bliskim kuzynostwem, no bo ponieważ najbliższa wieś znajduje się 50 km dalej, to ludzie wchodzą w relacje, w związki, można powiedzieć, z członkami swoich własnych rodzin. Więc ciekawe miejsce.
Bałkany są niesamowite, no bo opowiadamy o czymś, co jest tak naprawdę od nas
blisko.
Znaczy my tak na to mówimy, że można zrobić tą drogę na strzała. Tak? Tak. Ja kiedy miałem wypadek, mój kolega wsiadł na motor i w jeden dzień dojechał z powrotem do Wrocławia. Tak? Pozdrawiam Łukasza. Więc wiesz, no to jest stosunkowo blisko, jednak te Bałkany są na tyle niesamowite, że one są trochę inne niż Włochy, tak, niż Hiszpania, są takie mniej cywilizowane. Ja też po tych wrażeniach z tym wypadkiem miałem sytuację z karetką, ze szpitalem, czy z policją, czy z sądem, no to nie funkcjonuje kompletnie, więc dlatego tam jest tanio, bo cała reszta jeszcze nie funkcjonuje, ale w Polsce też kiedyś nie funkcjonowała, a później zaczęło to gdzieś tam w jakiś sposób funkcjonować. Czyli mówisz, że ta Albania zrobiła na tobie dużo wrażenia. Pytanie o Kosowo. Pytam dlatego, bo był u nas tutaj Sławek Muturi na kanale. On zwiedził dwa razy wszystkie kraje na liście ONZ-u. Jeden taki wniosek z podróży był taki, że świat jest dużo bezpieczniejszy niż nam się w mediach przedstawia. Byliście w Kosowie, tak? My się zastanawialiśmy, jechać do Kosowa czy nie jechać. Finalnie nie dojechaliśmy przez wypadek. Ale było bezpiecznie, niebezpiecznie?
Nie miałem ani przez moment poczucia zagrożenia. Nie byliśmy tam też długo, więc moje wrażenia mogą być nieadekwatne do faktów. Natomiast mam też takie poczucie, że w tego typu miejscach właśnie jak Albania czy Kosowo turystów się nie tyka, no bo oni jednak przywożą pieniądze. I nawet nam to powiedzieli Albańczycy, których gdzieś tam spotkaliśmy, młodzi Albańczycy, których spotkaliśmy gdzieś w Gjirokastrze chyba, ile dobrze pamiętam, powiedzieli nam, wiemy, że krążą różne opinie o nas, wiemy, że jesteśmy uznawani za gangsterów, handlarzy narkotyków. Po części to wszystko prawda, ale wy się nie martwcie, turysta jest święty, bo jak turysta wyjedzie stąd z guzem, to następni nie przyjadą. Jak następni nie przyjadą, no to nikomu niczego nie sprzedamy. Albo nie będziemy mieli komu ukraść. W związku z tym czuliśmy się tam bezpiecznie. Kosowo natomiast no jest jednak, co mówię ze smutkiem, bo to miejsce geograficznie piękne, takim trochę trzecim światem, jeszcze nie wydźwigniętym po licznych wojnach i konfliktach. I wciąż jednak tli tam się ten konflikt serbsko-albański. Obydwie strony oczywiście twierdzą, że mają rację, a jak wiemy w takich sytuacjach, jak pomiędzy Palestynem i Izraelem, no nie ma łatwych rozwiązań. Nie da się przyjść i powiedzieć, ej, słuchajcie, przestańcie się kłócić, ty wygrywasz.
Dokładnie. No ale no, wniosek jest taki, że jednak media kreują taki obraz, że jest niebezpiecznie w tych miejscach typu Bałkany, ale jak się tam jedzie, no to tego nie widać. Te światy się potem, rzeczywistość z mediami się później...
No media z tego żyją, wiesz. Media są biznesem atencyjnym. To znaczy tak długo, jak poświęcasz swoją uwagę oglądaniu mediów, tak długo one funkcjonują. Co przyciąga najlepiej ludzką uwagę? Dobre wiadomości czy złe wiadomości? No, dobre wiadomości nikogo nie interesują, bo nawet kiedyś Agora wydawała codzienną gazetę, która nazywała się, o ile dobrze pamiętam, Dobry Dzień albo coś podobnego. Idea była piękna. Sprzedawajmy gazetę, w której będą tylko pozytywne informacje. Co się komu udało, co się komu przyjemnego zdarzyło. Gazeta przeżyła pół roku i zniknęła z rynku. Nikt po nią nie chciał sięgać. A jak oglądasz telewizję, no to co cię atakuje z czerwonych i z żółtych pasków? Wojna, inflacja, wirus.
Zgwałcono,
tak, wybuchło. Rosja, która już dyszy nam właściwie na karku, za chwilę Putin wjedzie tu ze swoimi czołgami. Bójcie się, bójcie się, bójcie się. Jak człowiek się boi, to wiadomo, że siedzi wlepiony w ten telewizor czy w inne medium i czeka, co jeszcze powiedzą, czym jeszcze nas nastraszą. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś tam powoli zaczęliśmy osiągać taką masę krytyczną, gdzie ludzie się przeciwko temu buntują, czego świadectwem było chociażby jakieś takie wyparcie zadziwiająco masowe informacji podawanych podczas pandemii, gdzie ludzie w którymś momencie podnieśli ręce do góry i powiedzieli, ej, słuchajcie, przestańcie nas wreszcie straszyć. Nie chcemy już tego słuchać. I myślę, że na taki grunt też padły różne foliarskie i spiskowe teorie, bo zagospodarowały właśnie tych ludzi, którzy mieli już dość bycia bombardowanymi przez ciągłą propagandę negatywnych informacji.
Ja pamiętam, że czas pandemii to był najpiękniejszy czas do podróżowania, bo w miejscach, gdzie można było polecieć, nie było kompletnie tak i nie było kompletnie turystów. Wszędzie wszyscy z otwartymi rękami, te takie kraje turystyczne bardzo mocno spokorniały. Na przykład w Tajlandii nagle wszyscy zaczęli się znowu kłaniać, witać, być mili, uśmiechnięci, a jak już było za dużo, mieli za dobrze, no to już tak miło nie było, więc pandemia trochę przywróciła ten porządek turystyczny. No ale jak już mówimy tak o takich międzynarodowych zdarzeniach, no to jeszcze przychodzi mi do głowy temat, który już nagrywałeś i będziesz też nagrywał, czyli wyprawa do Stanów. Nagraliście tam kilka sezonów, teraz z tego co wiem nagraliście kolejny, jak przygotowałem się do wywiadu, sprawdziłem, tak, który będzie teraz emitowany. No i może zanim opowiem o tym, co się będzie działo w tym nowym sezonie, to chciałbym cię zapytać o to, jak wyjeżdżałeś do Stanów, pewnie byłeś wcześniej też w Stanach. Jak te Stany się zmieniły w twoim odczuciu, jak wyjeżdżałeś kiedyś, a jak wyglądają one teraz?
Niestety na gorsze pod wieloma względami. Pamiętam swoje pierwsze wyprawy do Stanów ponad 20 lat temu. Zacząłem jeździć do Stanów, kiedy poznałem swoją obecną małżonkę, która jest wychowana w Stanach, urodzona w Polsce, ale przez całe życie tam dorastała. Więc to było już jakieś 25 lat temu. Czyli kawał czasu, jest przestrzeń na obserwacje. No to Stany były nie dość, że krajem mlekiem i miodem płynącym. Ciężko było być nieudacznikiem w Stanach. Wystarczyło, że cokolwiek potrafiłeś i miałeś odrobinę ochoty do pracy i właściwie można było spokojnie żyć. Dzisiaj ludzie, którzy mają tylko jedną pracę, taką normalną, nie są w stanie związać końca z końcem w dużych miastach. Muszą pracować na dwóch albo trzech etatach, żeby ogarnąć siebie i rodzinę. Więc ten ekonomiczny faktor się zdecydowanie pogorszył dla takiego przeciętnego człowieka, no bo wiadomo, że bogaci się stali coraz bogatsi. Natomiast to rozwarstwienie widać absolutnie. Że bieda na ulicach zagląda coraz szerzej i też co za tym idzie, różne patologie widoczne na ulicach, których wcześniej aż tak masowo nie oglądaliśmy. Jak teraz byliśmy w Kalifornii, to właściwie w każdym dużym mieście widzisz tabuny zombie, ludzi, którzy naćpani fentanylem czy jakimiś innymi specyfikami serwowanymi przez, no, w świetle prawa przez wielkie koncerny farmaceutyczne, są kompletnie oderwani od rzeczywistości, bezdomni, nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje, umierający wręcz na ulicach. Za tym idzie przestępczość, którą też mówię tutaj głównie o Kalifornii. Mało kto właściwie ściga, bo limity tego, co jest przestępstwem, co jest wykroczeniem, zmieniły się na niekorzyść. W tym sensie, że dzisiaj możesz wejść do sklepu, zdjąć z półki parę towarów, nie wiem, kilka par butów i wyjść. I nikt właściwie cię nie będzie ścigał, bo po pierwsze pracownicy sklepu mają przykazane, żeby nie narażać swojego życia dla par butów sportowych, kilku par butów sportowych, które ktoś wyniesie. A po drugie, jeśli to nie jest warte, nie pamiętam, jaki jest teraz ten limit, kilka tysięcy dolarów, to właściwie policja nie będzie cię ścigać. Więc takie rozhamowanie przestępczości widoczne jest gołym okiem. No jak byliśmy w San Francisco, to mieliśmy poczucie, że na każdym kroku, gdziekolwiek parkujemy samochód, obserwuje nas kilka par oczu chętnych, żeby się do tego samochodu dobrać, więc cały czas ktoś z naszej ekipy stał i pilnował. I wyobraź sobie jeden moment, jedna chwila, kiedy spuściliśmy samochód z oczu, bo człowiek, który został przy aucie, odszedł na 15 sekund, na 20 metrów, nie wiem, wyrzucić coś do śmietnika. Kiedy się odwrócił, mieliśmy już wybitą szybę i straciliśmy sprzęt o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ktoś za nami jeździł, ktoś nas obserwował, ktoś po prostu wiedział, że mamy te kamery w aucie. I już nie udało nam się tego w żaden sposób odzyskać, bo policja, którą zawiadomiliśmy, po pierwsze powiedziała, że nie będzie przyjeżdżać na miejsce zdarzenia. Po co? Z jakiego powodu mamy przyjechać? Wypełnijcie raport online, że was okradziono, wyślijcie do nas, a my wam wyślemy kwitek, który przedstawicie ubezpieczycielowi i oddadzą wam pieniądze. Pod warunkiem oczywiście, że macie ubezpieczenie. Więc to, co się dzieje w Stanach, myślę, że można nazwać na wielu poziomach jakąś taką degrengoladą ekonomiczną. A druga rzecz, co wydawało mi się, że Ameryka jest jednak na to odporna, że ilość różnych instytucji, jakaś hierarchia dochodzenia na szczyt, tak to nazwijmy, polityczny, powstrzyma takich ludzi jak, nie wiem, Donald Trump przed sięganiem po władzę. Wydawało mi się to komiczne, kiedy on startował w wyborach prezydenckich, że ludzie go wyśmieją, że to klaun, że jakby nie ma opcji w ogóle, żeby ktoś taki został prezydentem. No i nagle byłem jednym z tych, którzy otworzyli szeroko oczy, kiedy ogłosili, że to on będzie rządził największą gospodarką świata. I byłbym w stanie zrozumieć, że po jego pierwszej kadencji nigdy więcej już nie podniesie głowy, no bo skompromitował się na wielu różnych polach. Nagle się dowiadujemy, że jest kandydatem numer jeden, prawdopodobnym zwycięzcą wyborów prezydenckich, które za chwilę nadejdą. Więc co z Amerykanami się wydarzyło, że postanowili oddać stery swojego państwa klaunowi, nazwijmy rzecz po imieniu, tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ludzie jednak bardzo pragmatyczni, ludzie no, miłujący pewnego rodzaju porządek, okrzepli w demokracji. Ja rozumiem, że w jakiejś republice bananowej ktoś taki staje się prezydentem, no, ale w Stanach Zjednoczonych, Chryste Panie.
No właśnie dzięki podróżom można zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, nie? Czyli wiesz, jadąc po Bałkanach czy do Kosowa wjeżdżając, widzimy inne obrazy z telewizji, jadąc do Stanów też widzimy coś innego niż jest serwowane w Rockim, w Rambo.
Czyli media kłamią, to jest podsumowanie tej części dyskusji.
No, myślę, że świetnie zarządzają emocjami, informacjami, które potem zostają w ludziach na lata. Ja też mam taką teorię, że wszystkie filmy amerykańskie, jak teraz oglądam stary amerykański film, stary na zasadzie, wiesz, przed 20-30 lat, to widzę, że oni szyli podprogowo, jak Ameryka powinna w oczach innych ludzi wyglądać, czego Polska kompletnie nie robi. Pewnie nie będzie robiła przez kolejne lata, żeby pokazywać, jacy są Polacy. A Amerykanie wytworzyli sobie taki obraz siebie przez media. No ale
to jest bardzo ciekawe, co mówisz, tylko ci wejdę w słowo, bo wielokrotnie byłem też z różnego powodu w Korei Południowej i mam wrażenie, że poznałem całkiem nieźle ten kraj i ludzi, którzy tam mieszkają. i Koreańczycy jako naród bardzo zapatrzony w Amerykę, kopiujący Amerykę pod wieloma względami, no, co też nie jest dziwne, biorąc pod uwagę, że Ameryka była ich sojusznikiem podczas wojny koreańskiej i wiele lat stacjonowania amerykańskich wojsk spowodowało, że ta kultura tam gdzieś amerykańska się rozpleniła. Koreańczycy mieli cały rządowy, szeroko zakrojony program inwazji popkulturowej na świat, żeby pokazać, kim są, jacy są, jaka jest ich ta kultura, o której mówimy. I w związku z tym dzisiaj dzieciaki w Polsce słuchają K-popu czy oglądają koreańskie seriale nie przez przypadek. Prawdopodobnie nigdy do tych treści by nie dotarły, no bo co wiesz na przykład, nie wiem, o scenie wietnamskiej albo o scenie indonezyjskiej? Nic. Ale Koreańczycy bardzo zręcznie pokierowali tą kampanią i dzisiaj, tak jak mówisz, wiemy o tym kraju wiele z różnych przekazów popkulturowych, które do nas docierają, więc myślę, że Polska mogłaby też się czegoś z tego nauczyć.
Zacząć coś takiego robić. Ja byłem w Seulu też rzeczywiście w poprzednim roku. No ale Stany robią to po mistrzowsku, no bo ten obraz telewizyjny, wyobrażenie Stanów jest z telewizji. Twoje zderzenie ze Stanami jest takie, jak myślałem, na ulicy, że tak. Powiesz na ulicy, ono jest inne. No ale wróćmy do tego, co będziecie teraz nagrywać, no bo rozumiem, że to nie chodzi tylko w tych odcinkach o tym, żeby pokazać, jak wyglądają ludzie na ulicy, tylko jest jakiś inny sens jeszcze za tym, nie?
Tak, nagrywaliśmy przez półtora miesiąca kilkudziesięciu różnych bohaterów. To oni są osią symetrii tej najnowszej serii, która od 3 marca bodajże startuje w TVN-ie w każdą niedzielę o 11.30. Strefa promocyjna, więc oglądajcie. Natomiast chodziło o pokazanie różnorodnych postaw wobec poszukiwania szczęścia w życiu. Ponieważ każdy z nas no, na koniec dnia ma to jedno fundamentalne pytanie, co to znaczy szczęście, jakie osiągnąć, z czego je zbudować. I ja postanowiłem sprawdzić w kraju, który jest po pierwsze rozległy geograficznie, różnorodny etnicznie, ma jakąś nieskończoną ilość możliwych postaw do znalezienia w jednym miejscu. Postanowiłem wyodrębnić kilkanaście różnych typów ludzkich, znaleźć bohaterów, które te typy reprezentują i zapytać te osoby, przyglądając się im, rozmawiając z nimi, wchodząc trochę w ich życie, na czym polega szczęście, co to jest szczęście, jak je zdefiniujesz. Interesowało mnie też to, żeby znaleźć jakiś destylat z tych wszystkich spotkań, żeby znaleźć jakąś jedną wspólną formułę albo jakiś wspólny mianownik, czy istnieje w ogóle coś takiego. I sam przy okazji też sprawdzałem, czy mi w moim poczuciu szczęścia, w moim równaniu szczęścia nie brakuje przypadkiem jakichś zmiennych, bo może ktoś to ma, a ja nie wiedziałem o tym, że to jest fajne i chciałbym też to wziąć dla siebie. I to była główna idea, która nam przyświecała.
Zaraz cię zapytam, jaki jest twój sposób na to szczęście, no ale może wyprzedzę to. No myślę, że osoby, które są wolne i mogą decydować, że mają na tyle pieniędzy, że mogą decydować o tym, co mogą robić, z kim chcą robić i kiedy chcą robić, są na takim podstawowym poziomie najbardziej szczęśliwe. Nie rozmawialiśmy o twoich kolegach czy koleżankach, tak powiedzmy, ze stacji, którzy są uwiązani tylko z jednym podmiotem, uzależnieni od tej wypłaty. No to zawsze gdzieś ten stres wewnętrznie jest. Im się więcej stresujemy, tym potem gorzej może się to, wiadomo, skończyć. Więc no pytanie, jak to u ciebie wygląda, jak ty to definiujesz, bo pewnie też się to zmieniało z wiekiem, nie?
No gdyby to było tak proste, że mając pieniądze jesteś w stanie być szczęśliwy, to pewnie nie byłoby samobójstw wśród ludzi bardzo zamożnych, typu już wielcy aktorzy czy muzycy, którzy mieli na koncie setki milionów dolarów, a jednak wciąż szczęśliwi nie byli. Z drugiej strony masz ludzi, którzy są takimi apostołami skrajnego materializmu, którymi fascynują się zwłaszcza młodzi ludzie, którzy jeszcze siedzą w mieszkaniach swoich rodziców, oglądają różne treści w internecie i w przerwach pomiędzy jedną a drugą sesją masturbacji oglądają sobie Andrew Tate'a na przykład i mówią, ja chcę być taki jak on. Gość, który opowiada, że jak będziesz miał 100 samochodów, miliony dolarów i dziewczęta na każde skinienie, to możesz wtedy dopiero czuć się szczęśliwy. No, takie próby znajdowania szczęścia w materializmie, wydaje mi się, że szybko się dość kończą. To znaczy w którymś momencie osiągasz taki poziom nasycenia już rzeczami materialnymi czy oszczędnościami, które tam sobie wygenerowałeś, że zaczynasz zadawać sobie pytanie, co dalej? No umeblowałem sobie pokój, teraz bym chciał umeblować sobie duszę. Więc nie da się w moim mniemaniu być szczęśliwym, mając tylko pieniądze. I też doszedłem do tego, zdobywając pieniądze, kiedy już miałem na tyle dużo, że wydawało mi się, że już mi wystarczy, to się okazało, że trzeba poszukać tego szczęścia gdzie indziej. I powiem ci, że ta wyprawa do Stanów pokazała mi, gdzie ja mam na przykład pewne braki w tym równaniu szczęścia. I mimo, że to brzmi trochę jak banał, bo jest to w sumie banalna konstatacja, to za mało uwagi poświęcałem ludziom w tym całym równaniu. To znaczy wszyscy, z którymi rozmawiałem w Stanach, wszyscy bohaterowie bardzo, bardzo różni od siebie, dochodzili do wspólnej konkluzji. Społeczność, grupa, stado, mniejsze, większe, nie wiem, niech to będzie rodzina, to nie musi być naród, niech to będą twoi sąsiedzi, cokolwiek, ale grupa, w której jesteś, w której możesz się policzyć, odnaleźć, to jest warunek niezbędny do szczęścia. Bo jeśli jesteś wolnym elektronem, to nie masz się do, nie masz, że tak powiem, jądra, do którego możesz się przytulić. Zabrzmiało jak reklama gejowskiego pornosa, ale wiesz, o co mi chodzi.
Ja mam dwa takie przemyślenia. Był taki film z Willem Smithem, teraz chyba kręcą dwójkę, no, że on został sam z psem na świecie, bo apokalipsa zombie, nie pamiętam tytułu.
Hancock chyba, tak?
To jeszcze inny. Hancock inny. To był super bohaterem, okay. A ten był, no, że były zombie, on był sam z psem.
Jak typowy tam... film z Willem Smithem.
No i gdybyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy sami w Nowym Jorku z psem i możemy korzystać ze wszystkich bogactw, no to i tak byśmy się nie cieszyli, bo nie ma finalnie komu tak. Się pochwalić, że jedziesz szybkim samochodem albo skoczyłeś na główkę z wysokości do basenu albo gdzieś, wiesz, poleciałeś, no tak. to jest jedna rzecz. A druga, która przychodzi mi do głowy, którą moglibyśmy pokazać na ekranie w sumie, jest taki trend, widziałem na mediach społecznościowych, że ludzie pytają ChatGPT, stwórz najdroższy obiad na świecie. No i tworzy jakąś tam paletę dań, jeszcze droższy, jeszcze paleta dań, jeszcze droższy, jeszcze paleta dań. Najdroższy obiad, który jest najdroższy z możliwych i tworzy obrazek biednej rodziny, która siedzi przed starym telewizorem, biega piesek, wiesz, są cztery osoby, wszyscy razem jedzą obiad i to według ChatGPT jest najdroższy obiad, jaki można na ziemi zjeść. I są różne tego, wiesz, wariacje, nie? Czy obiad, czy jakiś, wiesz, wszystko się potem finalnie w ostatnim tym obrazku kończy na tym, że siedzi grupa ludzi biednych z obtartymi ubraniami, którzy się cieszą i śmieją razem ze sobą, więc rzeczywiście ludzie jako te stadne osoby się cieszą najbardziej z siebie. No i rozumiem, że w tych waszych odcinkach gdzieś tam jakaś ta konkluzja,
tak,
konkluzja wybrzmiewa, tak?
Tak, no bo spotkałem się zarówno z człowiekiem, który jest ultra bogaty, znany jest już chyba dość masowej publiczności, bo sporo o nim pisano też w Polsce, jak i Brian Johnson, człowiek, który sprzedał swoją firmę za prawie miliard dolców i kilkadziesiąt milionów dolarów już wpompował w szukanie formuły wiecznej młodości, a może docelowo nieśmiertelności. To jest jego idea fix, że śmierć może być opcjonalna, że możemy sami zdecydować, czy chcemy żyć wiecznie, czy nie. No brzmi to dość szokująco, ale tym bardziej postanowiłem pojechać i sprawdzić, co on ma światu do zaoferowania. I nawet on, człowiek, który ma wszystko materialnie, co tylko można sobie wymyśleć, może mieć cokolwiek, mógłby sobie kupić jakieś małe państwo i sobie nim zarządzać, mówi, że gdyby nie pewna społeczność, która go otacza, w tym przypadku jest to społeczność takich jego akolitów, jego naśladowców, jego uczniów, ludzi, którzy chcą jego system żywienia, życia i tak dalej wdrażać w życie swoje. W związku z tym ma wokół siebie taki wianuszek, taki zakon ludzi, którzy są w niego wpatrzeni jak w Jezusa i to mu daje szczęście. No bo jakby sam siedział w tym swoim wielkim domu, jadł te swoje pigułki, młodniał, nie mając, jak mówisz, komu się tym pochwalić, no to gdzie tu jest benefit z bycia bogaczem? Ale miałem też człowieka na drugim biegunie, który jest 70-paroletnim poszukiwaczem złota w Colorado, który traktuje ten fach bardzo poważnie, bo uprawia go od kilkudziesięciu lat. Własnoręcznie wykopał kopalnię złota, która jest kilkudziesięciometrowym szybem, w którym no, szuka samorodków, mówiąc najkrócej. I jak siedzieliśmy wspólnie w knajpie, wyjął z kieszeni usmarowanych, utytłanych dżinsowych, ogrodniczych, kilka takich właśnie złotych samorodków rozłożył na stole i na pytanie, ile to jest warte, powiedział, no, że pewnie kilkadziesiąt tysięcy dolarów, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja mówię, ale dlaczego, mając taką możliwość, mając tyle pieniędzy potencjalnie, które mógłbyś zamienić na banknoty, dlaczego żyjesz tak, jak żyjesz? Mieszkasz w przyczepie obok swojej kopalni, wyglądasz jak ostatni dziad, nie masz zębów. No, obraz nędzy i rozpaczy. Spojrzał na mnie zdziwiony i mówi, ale ja nie robię tego dla pieniędzy. Ja mówię, no to po co? I opowiedział mi historię, która znowu otwiera jakieś drzwi percepcji, bo powiedział, że on jako dzieciak, a jest dość już leciwym człowiekiem, jako dzieciak nie miał tej szansy, żeby chodzić do szkoły, bo musiał pomagać ojcu w gospodarstwie, bardzo wcześnie rzucił edukację, a zawsze uwielbiał się uczyć, zawsze szukał wiedzy o świecie. Więc dla niego poszukiwanie złota to jest tak naprawdę uniwersytet życia, bo żeby być dobrym poszukiwaczem, skutecznym, musisz znać się na geografii, na geologii, na meteorologii, na historii. Po prostu musisz być człowiekiem kompletnie wykształconym. Dopiero wtedy jesteś w stanie osiągnąć w tym sukces. I to jest dla niego szczęście, że po pierwsze on może spełnić swoje marzenie o szukaniu wiedzy o świecie, a po drugie może tę wiedzę przekazywać innym, którzy do niego przyjeżdżają i razem z nim siedzą w tej rzeczce, płuczą złoto na sitkach, wchodzą do kopalni i próbują tam odnaleźć samorodek, nie po to, żeby go potem spieniężyć w kantorze i kupić sobie drogi zegarek, żeby tam komuś zaimponować, tylko żeby to szczęście osiągnąć w inny sposób. Więc te dzisiejsze narracje, które się pojawiają często w mediach społecznościowych, że żeby cisnąć, żeby iść za marzeniami, ale tym marzeniem jest jakieś tam wyimaginowane Lamborghini, które sobie gdzieś kupisz, no to jest prostactwo i gówno straszne.
Ja myślę, że świat się zmienił na tyle, że wszystko jest dostępne w abonamentach. Jak ktoś chce sobie pojeździć Lambo, to jedzie do Dubaju, płaci 1200 dolarów, może sobie cały dzień Lambo pojeździć, no tak. I nie trzeba go kupić, więc to się stało wszystko dużo bardziej dostępne. Ja musiałem na swój pierwszy komputer pracować cały miesiąc w Holandii, gdzieś tam zbierając, wiesz, tulipany, a dzisiaj możesz sobie zapłacić 200 zł miesięcznie w ratach i kupić sobie najnowszy telefon i wcale nie trzeba na to zbierać cały miesiąc, więc też jest taki problem, że za szybko możemy pewne rzeczy osiągnąć i też jak odblokujemy wszystkie nasze osiągnięcia, to potem nie ma za bardzo do czego
aspirować.
Był u nas na kanale też profesor Andrzej Blikle, który powiedział, że pan Andrzej ma już 84 lata. No i powiedział tu przy tym stole, że jakby co jest takim szczęściem, tak, tym dążeniem, to jest to, co powiedziałeś o tym panu, co kopał to złoto, że no, podążanie za swoją pasją i robienie czegoś, co się lubi, nie? Bo robienie czegoś dla pieniędzy, jak już ktoś ma pieniądze, to no wie, że wiesz, podążanie za pieniędzmi to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, bo potem już lepszego obiadu nie zjesz, czy
wiesz, tak, no niektórzy mają taką motywację, jak widzę, żeby pokazać się innym, żeby być tym top dogiem w stadzie, który ma więcej, który ma bardziej, który ma szybciej, tylko to jest ślepy zaułek, bo zawsze ktoś ma więcej i bardziej od ciebie. Więc choćbyś, nie wiem, jak się napiął, to nigdy nie będziesz usatysfakcjonowany, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto cię upokorzy w tym sensie materialnym. A widzę to w takiej mikroskali i w takiej karykaturze, chodząc do fitness klubu, w którym trenuję. Nie będę wymieniał nazwy, żeby się tam nikt nie poobrażał, ale do klubu przyjeżdża mnóstwo osób bardzo zamożnych ewidentnie, albo mających dobre leasingi, bo samochody, które stoją pod klubem, no to są często setki tysięcy, czasami miliony złotych, naprawdę grube auta. I zawsze mnie bawi, jak próbują te samochody zaparkować w miejscu, gdzie będzie je widać z okna. Mimo że można je zaparkować pod dachem, tam gdzie nie będzie na nie padać, tam gdzie się nie ubrudzą, gdzie będzie też szybciej, wychodząc z klubu, się do nich dostać, no to walka jest o te miejsca, które są najbardziej eksponowane. I rozmowy, które czasami słyszę w szatni, no też są takie, no takie smutne, wiesz. Ludzi, którzy mają już wszystko i zastanawiają się jeszcze, co można by jeszcze kupić, żeby jeszcze zrobić na kimś wrażenie. No ślepy zaułek totalnie.
Ja te osoby, które znam, które mają naprawdę dużo pieniędzy, znam takich osób, to są właśnie przeciwieństwem tego i mają to kompletnie gdzieś, nie? Więc to też jest tak, że to jest półka ludzi, ta, która pokazuje, to jest ta półka, która aspiruje dopiero, a nie ma jeszcze zazwyczaj, chociaż też nie wszyscy, no ale...
Tak, ja też mam takie przekonanie, że no jak jesteś piękny na przykład, załóżmy, no to nie stajesz przed lustrem i nie musisz się afirmować, mówiąc do siebie, jestem piękny, jestem naprawdę piękny. Jak jesteś bogaty, to też nie stajesz przed lustrem i nie mówisz, jestem bogaty, o Jezu, jak jestem bogaty. Tylko po prostu jesteś bogaty i tyle. Więc tak jak mówisz, no te artefakty, bogactwa, którymi ludzie się otaczają, często maskują jakieś ich kompleksy i chęć przynależenia, bo to na koniec dnia o to chodzi. I znowu wracamy do kwestii społeczności. Po prostu chcą być w jakiejś grupie, chcą być w tej grupie dostrzeżeni, szanowani, mieć jakąś tam swoją pozycję. Tylko zdobywanie tej pozycji za pomocą zewnętrznych objawów dostatku no jest takim najbardziej prymitywnym sposobem budowania swojego znaczenia i jakoś się tym brzydzę, szczerze mówiąc.
Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy jest jakaś porada, którą ty usłyszałeś kiedyś od kogoś, która pomogła ci dojść do momentu, w którym jesteś dzisiaj? Jakieś zdanie, czy jakaś książka, czy jakaś osoba, która coś mądrego ci powiedziała?
Chciałbym powiedzieć jakąś mądrą sentencję, która teraz wpłynie na innych, ale prawda jest taka, że nie wierzę w takie one-linery, które zmieniają ludzkie życie. Internet jest oczywiście pełen takich memów, które starają się skomplikowane sprawy wyjaśnić w formie prostych komunikatów. Ludzie sobie to szerują i mają wrażenie, że się jakoś tam ubogacili, no ale rzeczywistość tak nie działa, bo ona jest jednak dość skomplikowana, wielowątkowa, złożona, różnokolorowa i nie ma prostych recept, a nawet jeśli są, to to, co działa w moim przypadku, może w twoim przypadku być zupełnie chybione, tak jak lekarstwo na tę samą chorobę przepisywane dwóm różnym pacjentom. Więc jeśli miałbym już odpowiedzieć w jakiś sposób na to, o co mnie pytasz, to chyba sentencja napisana na nagrobku Charlesa Bukowskiego, słynnego pisarza, jest czymś, co mogłbym je zdefiniować. Dwa słowa, don't try. Czyli antyteza tego wszystkiego, co dzisiaj mówią internetowi guru przez Garego Vaynerchuka, a skończywszy na nie wiem, na Mateuszu Grzesiaku, czyli staraj się, buduj się, stawaj się najlepszą wersją siebie, nie wiem, biegnij, rób. A ja mówię, mniej wyjebane, a będzie ci dane. Im mniejszą wagę przywiązujesz do celu, tym większa przyjemność spotka cię po drodze. Tak ja mam. To znaczy ja się nie fiksuję na tym, żeby być, nie wiem, najbogatszym pracownikiem telewizji, mieć najwięcej nagród na półce, prowadzić najwięcej programów. Ja się nie fiksuję na celach. Cele nie są jakby moją motywacją. Moim największym celem i moją największą motywacją jest radość z procesu. Gdybym ja nie miał radości z tego, co robię, z tego, że idę do studia, gadam z ludźmi, nie wiem, robię program rozrywkowy, gdzie sprzedaję fajną energię, gdzie ludzie na to reagują, odbijają tę energię, to nie chciałbym się tego robić autentycznie. Więc odwracam kota ogonem, mówię olej cele, olej złote medale, olej ściganie się w wyścigach o tęczowe kalesony. Po prostu postaraj się zakochać w tym, co robisz. A jeśli tego nie kochasz, jeśli robisz coś, co sprawia, że patrzysz co chwilę na zegarek, kiedy już będę mógł wyjść, albo męczysz się przy tym, ale nie w taki konstruktywny sposób, tylko czujesz, że to nie jest twoje, zostaw to. Znajdź swoją drogę, swoją ścieżkę. Bo każdy z nas ma jakąś tam swoją konstytucję, która go do czegoś predestynuje, czyli weź, nie wiem, przykład Michaela Phelpsa, najsłynniejszego pływaka w historii. No on idealnie się wpasował swoją konstytucją, czyli swoją fizjonomią w sport, który uprawiał. Tak, długie łapy, wielkie dłonie, szeroka klatka piersiowa, nogi jak płetwy i on nie mógłby nie być pływakiem, rozumiesz? Gdyby zaczął robić coś innego, to totalnie zmarnowałby to, co dostał od losu. Więc jeśli uda ci się znaleźć to, co się meczuje z tym, kim jesteś, co od losu dostałeś, no to jesteś w domu, to jesteś szczęśliwy. Ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem szczęśliwy w tym sensie, że robię w biznesie, kto jest moim życiem, to nie jest moja praca. Ja nie czuję się, że idę do pracy. Nie mam takiego poczucia zmęczenia, że o, jak się zmęczyłem tym programem. To jest flow mojego życia. Nie ma czegoś takiego jak work-life balance, no bo to jest mój work, mój life, mój balance, to co robię. I cała rodzina jest gdzieś tam w to zaangażowana. Tak samo jak moja żona jest pasjonatką jogi i to jest jej życie. Też nie ma work-life balance momentu, w którym wyłączasz tę jogę i stajesz się nie wiem kim, no kanapową skamieliną, która siedzi przed telewizorem i przełącza kanały. Więc don't try.
Ja wiesz, a propos tego ostatniego zdania, który mówisz, że nie męczy cię ta praca, którą wykonujesz, po zrobieniu ostatnio sobie tego testu Gallupa, znowu do niego wrócę.
Aż taki... sobie go zrobię, bo tak mnie zachęciłeś.
Zachęcam cię, wiesz co, bo to jest mega fajne, bo wyszło mi coś takiego, że mam talent achiever. Mhm. To jest taki talent, no i kilka też innych zorientowanych takich na osiąganie celów. I tam było dokładnie napisane to, że nie męczy mnie ciężka praca. Mhm. Jest plus tego talentu taki, że powiedzmy zabralibyśmy się razem za jakiś projekt i byśmy go zrobili, bo ja w nim jestem zaangażowany, byśmy go dowieźli do końca, tak? I ty, tak? Ale z drugiej strony, gdy ktoś w naszym zespole nie ma tego talentu i tak bardzo nie zależy mu na wykonywaniu swojej pracy do upadłego do końca, to on będzie zmęczony tym, że będziemy go poganiać, ponaglać, że słuchaj, mówiliśmy się, mamy zrobić. To też fajnie otwiera głowę, dlatego zacząłem też od tych testów na początku psychologicznych, bo rzeczywiście to daje obraz o sobie i o tym, jak wpływamy na innych, nie? Dzięki tym testom. Ale też mi się wydaje jeszcze jedna rzecz. Ty jesteś rozpoznawalny wszędzie. Pewnie jak pójdziesz, wiesz, gdzieś teraz, to ci już kilka osób poznało po drodze i się zastanawiali, czy ty, jeszcze jak jesteś wysoki, no to już ciebie się nie da pomylić, tak?
Dlatego chodzę w torbie na głowie, z wyciętymi otworami na oczy.
Tak, więc wiesz, ja jestem niski, więc jakby no jeszcze się ludzie mogą zastanawiać, czy ja to nie ja, jestem bardziej rozpoznawalny w swojej branży, gdzieś tam w nieruchomościach, na konferencjach, na ulicy na szczęście nie, całe szczęście to... Myślę, że to jest plus, tak? No ale jednak jest plusem to i dla mnie, i dla ciebie, tak? Ty masz szerszą branżę, ja mam węższą branżę, że masz zbudowaną markę osobistą, bo jesteś w stanie zrealizować jakiś projekt i dostać na niego pieniądze, bo ktoś chce w twojej obecności coś pokazać, tak? Czy wiesz, mówisz, że jakby no aż tak bardzo się nie napinać, no ale normalny człowiek, który nie ma zbudowanej marki, nie występował w telewizji, nie prowadzi eventów, no nie ma takiej możliwości, żeby, wiesz, aż się bardzo tak mocno nie starać. Więc tu pytanie jest takie. Jaki jest twój sposób na budowanie marki, żeby każdy gdzieś mógł sobie tą markę podkręcić na tyle, żeby w danym środowisku, w danej grupie mógł gdzieś podnieść się poziom wyżej ze swoimi działaniami?
Tak, to ja się też trochę wytłumaczę z tego, co powiedziałem przed chwilą, żeby jasno wybrzmiało, jaka jest moja intencja. Nie chodzi o to, żeby być abnegatem, który w życiu nie ma żadnych ambicji, niczego mu się nie chce robić. Chodzi mi o to, że świat odrzuca desperatów. Znaczy, jak idziesz do knajpy, użyję teraz takiego może brutalnego porównania, ale idziesz do knajpy, jesteś samotnym facetem, jesteś singlem, który chce zaliczyć dziewczynę albo chłopaka, co tam lubisz, idziesz do knajpy i cała twoja osoba emanuje tą desperacją. Dzisiaj muszę kogoś zaholować na chatę. Siedzisz przy tym barze, obczajasz na prawo i lewo, kogo by tutaj wyhaczyć, to gwarantuję ci, że wszyscy cię będą mijać szerokim łukiem, bo świat nie lubi desperatów. Tak samo jest też na przykład w mojej branży. Jest sporo ludzi, którzy można tak powiedzieć, starają się nieproporcjonalnie do talentu, czyli bardzo im zależy, bardzo chcą, napraszają się, rzucasz ich oknem, wchodzą drzwiami. Rzadko się zdarza, że tacy ludzie dostają szansę, bo natrętów i petentów nikt nie kocha. Więc jeśli chcesz, żeby ktoś cię zauważył, jeśli chcesz spełnić swój cel, to zbuduj swoją reputację. To znaczy zbuduj reputację człowieka, który dowozi, który jest skuteczny, który jest terminowy, który jest przewidywalny, który gwarantuje ci bezpieczeństwo, bo tego też ludzie w transakcjach najbardziej szukają. Ja chcę się czuć tą osobą bezpiecznie. Mówię o swojej branży, ale pewnie w twojej tak samo. I jeśli wypełnisz te wszystkie elementy, jeśli tę reputację zbudujesz, nagłośnij ją, wykorzystaj i swoje media społecznościowe, i swój krąg znajomych do tego, żeby informacja o tobie wyszła na zewnątrz w taki sposób, żeby ludzie utożsamiali cię z tymi wartościami, które hodujesz i którym hołdujesz. I wtedy świat zacznie sam do ciebie trafiać, świat zacznie tobie proponować współuczestnictwo w jakichś, nie wiem, biznesach, wspólnych przedsięwzięciach. I ja na przykład w żaden sposób nie reklamowałem nigdy swoich usług konferansjerskich, tak to nazwijmy. Nie wiem, mam jakąś tam stronę internetową od pewnego czasu, gdzie wisi moja wizytówka i kontakt do menedżera, ale nigdy aktywnie nie handlowałem tą umiejętnością. A wydaje mi się, że mogę być w polskich realiach w tej dziedzinie prowadzenia eventów człowiekiem, który robi najwięcej. Może, nie wiem, Krzysiek Kibisz, może Tomek Kamel, może ktoś tam z tej parafii podobnej ilości obsługuje tego typu imprez. Ale mimo tego, że nigdy nie byłem handlowcem, to sprzedaję bardzo dużo. I myślę, że to też jest klucz. Reputacja, którą budujesz w danej branży, co nie odbywa się overnight. To nie jest tak, że po jednej imprezie już do mnie wracali i mówili: panie Marcinie, super było, teraz niech pan to zrobi dla mnie. Tylko to jest trochę metoda kuli śnieżnej. Coraz więcej dobrych wspomnień cudzych się przykleja do ciebie, w związku z tym nagle zaczynasz być dostrzegalny. I to jest moim zdaniem droga, a nie takie usilne pragnienie, żeby coś szybko na skróty zrobić.
Czyli tak naprawdę wniosek jest taki, żeby coś po prostu robić dobrze i powiedzieć wszystkim o tym, że to robimy dużo
osób. Być powtarzalnym w dowożeniu sukcesu, bo dobrze można zrobić coś raz przez przypadek. Nie wiem, jakbyśmy poszli teraz we dwóch na wielką krokiew, na skocznię i byśmy zapięli narty, jest prawdopodobne, że któryś z nas, a może obaj byśmy skoczyli całkiem nieźle, ale tylko raz, bo już na dole by nas pozbierali lekarze do karetki i prawdopodobnie już byśmy się nie zobaczyli. Ale nie chodzi o to, żeby dobrze skoczyć raz, tylko żeby być powtarzalnym w tym skakaniu. Jeśli jesteś powtarzalny w dowożeniu, to świat to doceni. To jest moim zdaniem największa wartość i najbardziej istotna cecha w budowaniu reputacji. Jeśli na 100 dowiezień zdarzy ci się jeden fuck up, świat ci to wybaczy, ale jeżeli na 2 dowiezienia zdarzy ci się jeden fuck up, no to nie istniejesz.
Czyli też taki wniosek mi się nasuwa, że ten twój sukces w telewizji, przynajmniej ten, który jest bardziej znany w większości osób, które nas teraz oglądają, on jest nie tylko wynikiem tego, że ty po prostu masz takie predyspozycje, jesteś wysoki, więc to też inaczej wpływa, wiesz, na ludzi, tylko po prostu na to konsekwentne dowożenie tematu, robienie tej rzeczy, w której się chciałeś specjalizować, tak? I to jest ten klucz do sukcesu, jak nas ludzie...
Tak, ja generalnie staram się nie dawać dupy, to znaczy jeśli się do czegoś zobowiążę, to dowożę. Jeśli mam wątpliwości, czy podołam, czy to będzie bezpieczne dla obydwu stron, to się wycofuję. Dostaję różne propozycje, nie wiem, obsłużenia wykładów na temat, na który się nie znam, na którym się nie znam na tyle, żeby o nim perorować, odrzucam, bo mógłbym się oczywiście przygotować, coś tam sobie przeczytać, ale jeżeli to nie jest część mojego przeżycia, to nie będę w tym wiarygodny. Dostaję propozycje uczestnictwa w różnych biznesach, mniej lub bardziej prominentnych, no bo wiadomo, że tam znana twarz otwiera pewne drzwi, wspólnikom jest może łatwiej gdzieś tam do kogoś dotrzeć, czy coś sprzedać. Też odmawiam, jeśli to nie jest temat, w którym się czuję bezpiecznie i wiem, że mogę kontrybuować tak, żeby ci ludzie mieli z tego benefit. Więc nigdy nie obiecuję niczego, czego nie mogę dowieść. To jest jedna moim zdaniem z takich cech, które są doceniane na rynku.
Myślę, że to tyle. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się do nas przyjść.
Dzięki.
Bardzo mi miło.
Wzajemnie.
No i życzę wszystkim, żebyście mogli podróżować, czy jak lubicie na motocyklu, czy kamperem, czy łódką, czy pieszo, czy rowerem, tak jak my, że wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, która bardzo mocno otwiera głowę i sprawia, że jesteśmy trochę bardziej szczęśliwi.
Piękne słowa, pozdrawiam was wszystkich i pamiętajcie, im większy człowiek, tym lepszy.
Dziękuję, pozdrawiamy. Cześć.
Cześć.